Dziś moim gościem jest pan profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk, publicysta, autor licznych publikacji naukowych, m.in. Dziejów Polski Fundamentalnych poniekąd, pracownik Polskiej Akademii Nauk, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i kawaler Orderu Orła Białego oraz sowietolog. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, sowietologia to ex definitione dziedzina naukowa na pograniczu historii i politologii, choć jej przedmiot główny, czyli Rosja Sowiecka, ZSRR, od lat kilkudziesięciu nie istnieje, więc może historyczna dziedzina bardziej.
Akurat niedawno oglądałem wystąpienie prezydenta Putina przed Zgromadzeniem Federalnym Federacji Rosyjskiej, czyli jakby przed połączonym z Sejmem i Senatem, można by to tak porównać, naszą strukturą polityczną. I uwagę poświęciłem nie tylko słowom prezydenta Putina, ale i sali, która była wciąż w różnych jakby swoich fragmentach pokazywana przez kamerę. I to była sala sowieckich dygnitarzy, ludzi sowieckich. To po prostu niesamowite wrażenie antropologiczne, że jesteśmy w czasach Breżniewa albo w czasach Stalina nawet, można tak powiedzieć, od tej strony czysto wizualnej, ale naturalnie to, co nazywa się może nie bez racji niewłaściwą postawą określaną słowem lukizm, a więc nie należy sądzić ludzi po wyglądzie, po rysach twarzy.
Choć często się to sprawdza, przepraszam, że tak? Za ten wtręt.
Nie, to słusznie, jednak powstrzymuję się przed może zbyt pochopnymi wnioskami i jeszcze zwrócę uwagę na inny aspekt tego wrażenia, które odniosłem. Otóż reakcja tej sali na słowa prezydenta Putina. To była reakcja, którą jeśli porówna się z filmami nagrywanymi i dostępnymi na YouTube, reakcja sali na wystąpienia towarzysza Józefa Wissarionowicza Stalina wyglądała dokładnie analogicznie. To znaczy, kiedy prezydent Federacji Rosyjskiej mówi ogólnie o sytuacji wewnętrznej w Rosji, no to są bardzo ponure, poważne miny. Oczywiście, kiedy prezydent Rosji przechodzi do omawiania broni, którymi dysponuje Federacja Rosyjska i którymi za chwilę zasypie Zachód, jeżeli tylko Zachód ośmieli się jeszcze, że tak powiem, przeciwko Rosji jakiekolwiek pogróżki wysuwać, no to nagle rozjarzenie na twarzach, entuzjazm, po prostu niesamowite ożywienie na sali, kiedy prezydent Putin przeszedł do omawiania możliwości niszczących pułku Sarmat, który zostanie wyposażony właśnie w rakiety o tej nazwie, rakiety strategiczne dalekiego zasięgu, które oczywiście Stany Zjednoczone będą bez problemu mogły zasypać w każdej chwili i zmieść z powierzchni ziemi. No nareszcie entuzjazm, nareszcie powiedziałbym taka chwila radości na tych twarzach. I to pozwala mi jakby to anegdotyczne trochę spojrzenie, jednak bronić stwierdzenia, że sowietologia nie straciła swojego sensu analitycznego w odniesieniu do Rosji. Choć oczywiście współczesna Rosja nie jest Związkiem Sowieckim i bardzo wiele rzeczy się zmieniło, nie można tego w prosty sposób przekładać. Ale do trumny całkowicie towarzysza Józefa Stalina jego dziedzictwa nie da się wsadzić.
No déjà vu jest oczywiste. Niemniej właśnie zacznijmy od tych różnic, bo to one są fundamentalne. Związek Radziecki, Związek Sowiecki, a Rosja. No co najmniej terytorialnie, narodowościowo, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Estończycy, Łotysze i na wschodzie Tadżycy, nawet Czeczeni, Ormianie mają swoje państwa dzisiaj. To jest zupełnie inny twór. Jednocześnie mamy do czynienia, jak pan profesor powiedział, z prezydentem Rosji, czyli człowiekiem wybranym w wyborach.
No oczywiście przypomnijmy, że w Związku Sowieckim też odbywały się wybory i też wygrywali je.
Głosowanie, podobno różnica między wyborem a głosowaniem.
Owszem, prowadzono pewne metody politechnologii, jak się to nazywa. Jest taka świetna książka angielskiego politologa, nie sowietologa, Andrew Wilsona, Virtual Politics, czyli wirtualna polityka, opisująca ten mechanizm przejścia od polityki sowieckiej do polityki postsowieckiej albo neosowieckiej, jak kto woli, właśnie technologiami sprawowania władzy, kiedy tworzy się fikcyjne partie opozycyjne, tak jak na przykład partia opozycyjna Władimira Żyrynowskiego, kiedy jedyną właściwie realną opozycją w ostatnich, powiedzmy, 20 paru latach o pewnych wpływach w społeczeństwie była rosyjska partia komunistyczna. To była jedyna realna opozycja wobec partii władzy. No teraz już też jest całkowicie, że tak powiem, wchłonięta przez system. No to rzeczywiście jest trochę inne w sposobie procedowania niż w czasach sowieckich. ale zapewnia ten sam rezultat, czyli absolutną kontrolę centrum dyspozycyjnego władzy, które mieści się i zarządza krajem z tego samego miejsca i w podobny sposób, jak było to w Związku Sowieckim. Naturalnie nie w tych najbardziej dramatycznych czasach Stalina. Nie ma przecież masowych czystek, masowych morderstw, obozy nie są pełne przestępców politycznych, ale jednak, no jednak Aleksiej Nawalny jest takim symbolem pewnej ciągłości tego systemu. Już nie ma gułagów, ale są kolonie karne. Nazwa jest troszkę inna, ale jakby pewne elementy pozostają. Więc przy całych ogromnych różnicach, o których zapomnieć nie wolno i bardzo słusznie pan je przypomina, pewne podobieństwa występują, pewna ciągłość występuje i trudno ją zanegować. Zmianę widziałbym nie w geografii, to znaczy, że teraz nie ma Litwy, Łotwy, Estonii i jeszcze kilku innych republik.
Ale nie ma tak też zwanych satelickich państw typu PRL na przykład właśnie, Bułgaria, nawet Jugosławia w pewnym momencie.
No, przypomnijmy jednakże, że Rosja, zwłaszcza pod rządami Władimira Putina, stara się jednakże coś z tego dziedzictwa po Związku Sowieckim odtworzyć. No, nie jest to tylko kwestia Ukrainy, ale to jest także kwestia wpływów na terenie właśnie tego zewnętrznego imperium, czyli krajów dawnego bloku sowieckiego. Przypomnę, wpływy budowane za pomocą monopolu gazowego, wpływy budowane za pomocą innych mechanizmów, jak choćby świat dzielący się teraz na sferę szczepionki Sputnik i innych szczepionek, prawda? Tutaj te wpływy budowane są bardzo widocznie na Węgrzech, w Bułgarii. Oczywiście istnieje także bardzo aktywnie działająca, można tak powiedzieć, sfora troli sterowanych z Moskwy, które wpływają na politykę polską do pewnego stopnia. A więc no niewątpliwie ten wyobrażony kształt dawnego imperium, dziś wyobrażony, no bo dziś ono nie ma tego samego kształtu, co w roku 1950, jest ważną dyrektywą dla obecnej polityki rosyjskiej. Dlatego tutaj też można mówić przy ogromnej, realnej zmianie o pewnej ciągłości. Ale chciałem powiedzieć o innej, zasadniczej zmianie, bo to jest zmiana zasadnicza w stosunku do okresu sowieckiego. Nie geografia, no bo cóż, na miejsce imperium o wielkości mniej więcej 24 milionów kilometrów kwadratowych razem z dawnym imperium zewnętrznym jest jego rdzeń o wielkości no, blisko 18 milionów kilometrów kwadratowych, a więc różnica jest, ale nie zasadnicza. Natomiast zasadnicza różnica nastąpiła w 1991 roku. Do puczu, nieudanego puczu moskiewskiego, służby specjalne, wtedy nazywające się KGB, wcześniej ČK, GPU, NKWD.
Z których notabene, przepraszam, że wyjdę słowo, prezydent Putin się wywodzi, to jest KGBista przecież.
No więc właśnie do tego zmierzam, że te służby specjalne nie rządziły Rosją. Po prostu nie rządziły Rosją. Rosją rządziła partia komunistyczna. Służby specjalne były jej ramieniem zbrojnym, którym sterowało jednakże Politbiuro.
I podobnie jak w innych demoludach, prawda? Tutaj nie ma różnicy. To był schemat pewien.
No oczywiście, tak. Natomiast na pewno najsilniejszym takim ramieniem, narzędziem władzy, centrum tego imperialnego tworu, jakim był Związek Sowiecki, były władze. Właśnie służby, no silniejsze jeszcze niż służby gdzieś w Polsce czy nawet w NRD, gdzie ten stopień nasycenia na przykład agenturą był chyba największy w historii ludzkości, bo tam zdaje się, nie wiem, przypadał jeden agent na 10 mieszkańców.
W każdej rodzinie jeden agent, tak?
Tak, natomiast w Rosji nie trzeba było chyba tego, wystarczyła właśnie taka kontrola także, powiedziałbym, strukturami partyjnymi realizowana. Ale ta zasadnicza zmiana następuje właśnie w sierpniu 1991 roku. Służby uwalniają się od kontroli komunistycznej partii Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki się rozpada kilka miesięcy później i to służby stają się głównym organizatorem, powiedziałbym, struktur władzy przemienionego państwa. Nie chcę powiedzieć nowego, ale przemienionego państwa. I to służby rządzą dzisiejszą Rosją. I to jest zupełnie nowy fenomen. Jeszcze raz podkreślę, Związkiem Sowieckim nie rządziło KGB, natomiast KGB i jego, że tak powiem, kolejne mutacje, podobnie jak kolejne mutacje GRU, czyli wywiadu wojskowego, są głównym składnikiem elity władzy współczesnej Rosji. Takich dwoje badaczy rosyjska badaczka i szkocki badacz, socjologowie struktur władzy, jakby stale na nowo, że tak powiem, analizują oficjalne biografie, te podawane w normalnych, powiedziałbym, oficjalnych, na oficjalnych stronach różnych urzędów Federacji Rosyjskiej, ludzi spełniających 1000 najważniejszych funkcji w państwie rosyjskim, a więc członków parlamentu, ministrów, gubernatorów. Otóż nasycenie funkcjonariuszami KGB, którzy na jakimś etapie swojego życia po prostu byli w KGB lub w FSB lub właśnie w innych, że tak powiem, związanych z tymi samymi strukturami instytucjach, sięga od 10 do 30%. No nie ma drugiej takiej elity na świecie, w żadnym innym kraju, żeby służby specjalne, ludzie służb specjalnych zajmowali tak ogromną część najważniejszych stanowisk państwowych. Oczywiście na czele z pozycją prezydenta Federacji Rosyjskiej. To tworzy, no powiedziałbym, nową jakość.
I to jest klucz problemu, jakkolwiek ledwie ruszyliśmy ten temat, jeśli chodzi o sowietologię. Ja bym proponował, jeśli pan profesor pozwoli, w następnym tygodniu kontynuować tą opowieść o sowietologii i Rosji dzisiejszej. I tutaj chciałbym, żeby pan profesor w przyszłym tygodniu, jeśli łaska, skomentował takie zdanie profesor Natalii Lebiediewej, żeby zrozumieć nasz kraj, to co się u nas działo, dzieje i pewnie nie zmieni. Musi pan na nasz naród patrzeć przez pryzmat słowiańskiej duszy, a na władzę z perspektywy zbrodni. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wypowiedź. Zapowiadam następny w tym tygodniu kontynuację. Przypomnę tylko, że dzisiejszym gościem moim był pan profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk i sowietolog. Dziękuję panu profesorowi.
Dziękuję bardzo, do widzenia.